Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest 12 września, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie dla Państwa komentować bieżącą politykę będą profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Pan redaktor Piotr Zaręba, Dziennik Gazeta Prawna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan mecenas Jarosław Pucek. Kłaniam się pięknie.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Proszę Państwa, a temat, od którego chcielibyśmy rozpocząć, to problem z przyjęciem, z akceptacją przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy, który będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Parę dni temu pan minister Konrad Szymański zapewnił, że sprawa zostanie pozytywnie załatwiona, a pan minister Waldemar Buda zapewnił, że przyjęcie KPO nie ma w związku z innymi procedurami Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o TSUE, ale chodzi także o pewną sytuację polityczną, jaką jest badanie zgodności czy też wyższości prawa, niezgodności, ale wyższości prawa polskiego nad europejskim. Jak wiemy, sprawa ta jest w Trybunale Konstytucyjnym. Innego zdania jest poseł opozycji, europoseł opozycji, pan Jan Olbrycht, który w jednej z rozgłośni radiowych powiedział, że kwestie polityczne, także właśnie kwestie związane z badaniem wagi prawa polskiego nad prawem europejskim, czy też sprawa Izby Dyscyplinarnej może mieć wpływ na decyzję polityczną Brukseli. Jakkolwiek pytany, według jakiego mechanizmu miałoby się to odbyć, na to pytanie już nie potrafił odpowiedzieć. Jednakowoż wydaje się, że problem polityczny jest i chciałbym z wami o tym porozmawiać. Czy jest tak, że Bruksela faktycznie znalazła pewien mechanizm, jakim jest finansowanie, który może być użyty przeciwko niepokornym państwom? Czy może się tak zdarzyć, że faktycznie Komisja Europejska, poszerzając swój zakres możliwego oddziaływania politycznego, może mieć wpływ na politykę poszczególnych państw? I czy wiadomo, że nie wszystkie państwa godzą się z tego typu zależnością poza Polską? Przeciwko temu są również Węgry. Parę dni temu w wywiadzie premier Słowenii również stwierdził, że poprze Polskę w jej stanowisku. Czy jest tak, że faktycznie zatem ta propozycja bez jednomyślności może okazać się skutecznym mechanizmem politycznym Komisji Europejskiej? Rozpocznę od pana redaktora Piotra Zaręby.
No, pewnie tak, w tym sensie, że wygląda na to, że to jest mechanizm pewnego nacisku na Polskę. Ja przyznam szczerze, że jestem tutaj rozdwojony, bo w sensie systemowym, takim ustrojowym można by rzec, no to przyznaję rację zdecydowanie Polsce, w tym sensie, że to jest rozszerzanie kompetencji Unii Europejskiej ponad miarę. Natomiast oczywiście jest pytanie, czy należy umierać za reformę sądownictwa, tą tak zwaną reformę sądownictwa. Ona mi się wydawała od początku źle pomyślana, a w tej chwili no to jakby jest w gruncie rzeczy dość jałowa. To znaczy ta myśl, że zwiększenie wpływu władzy politycznej na personalia sądowe no spowoduje jakieś polepszenie sądownictwa, stanu sądownictwa, działania sądownictwa, no nie wydaje mi się być myślą sensowną. I z tego punktu widzenia oczywiście byłbym zwolennikiem jakiegoś kompromisu, natomiast no złożyło się tak, że tego kompromisu być nie może w tej chwili. Jestem sam bardzo ciekaw, jak to się zakończy, do czego obie strony na końcu dojdą. Teoretycznie polski rząd zapowiada, czy powiedzmy władze polityczne zapowiadają jakąś korektę reformy sądownictwa, jakąś korektę tej Izby Dyscyplinarnej, natomiast no oczywiście...
No właśnie, pojawia się nawet pomysł likwidacji tejże Izby Dyscyplinarnej.
Tak. Że Unii Europejskiej nie chodzi tylko i wyłącznie o samą Izbę Dyscyplinarną, ale o mechanizm dyscyplinowania sędziów. Oni uważają, że to jest mechanizm zbyt upolityczniony i zbyt taki rygorystyczny. No i z tego punktu widzenia to cofnięcie się w tej sprawie byłoby właściwie podważeniem części tej reformy. Więc no, trudno mi powiedzieć. Mhm.
Ale czy chodzi tylko o reformę, zwracam się do Jarosława Pucka, reformę sądownictwa, czy też jest tak, że po prostu aktualnej ekipie brukselskiej no, nie podoba się kilka rządów europejskich, w tym Polski, i jest to mechanizm, gdzie sprawa sądownictwa jest tylko fasadą dla politycznych interesów. Czy można też w taki sposób odczytać ten spór z Brukselą? Jarosław Pucek.
Ja myślę, że on ma jeszcze głębsze źródło, dlatego że to jest w ogóle dyskusja pomiędzy prawnikami na temat tego, czy prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo nad prawem krajowym. Jeśli by się przyjrzeć konstytucji, wydaje mi się, że to jest moje prywatne zdanie, że znaleźlibyśmy takie miejsce. Natomiast to orzecznictwo TSUE idzie jeszcze dalej. Pamiętajmy, zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie ma źródła w traktatach. Ona ma wyłącznie źródło w orzeczeniach właśnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A zatem mamy tutaj kilka problemów. Po pierwsze, czy TSUE ma uprawnienie do tego, żeby orzekać, tworząc pewne zasady prawne, na przykład pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym? I druga kwestia, czy może orzekać w sprawach w zasadzie ustroju konstytucyjnego państw członkowskich, a więc tak naprawdę dotyczy to prawa wewnętrznego, prawa krajowego państw członkowskich. No i po trzecie, czy orzeczenia TSUE są ostateczne i czy w tym znaczeniu konstytucja ma pierwszeństwo przed orzeczeniami TSUE, czytaj, czy takie orzeczenia mogą stać jeszcze wyżej niż konstytucja i czy polski trybunał może orzekać w sprzeczności z TSUE. To są bardzo istotne kwestie, które wcale nie wystąpiły w Unii Europejskiej wczoraj, czy nawet nie rok temu. Natomiast Komisja Europejska, tak mnie się wydaje, jest zaniepokojona tym, że coraz więcej państw albo trybunałów odpowiednich państw członkowskich, przypomnijmy, nie każdy kraj członkowski ma trybunał konstytucyjny, to jest jakby też osobna kwestia, ale powiedzmy organa...
No właśnie, te systemy są bardzo różne, prawda? Tak, tutaj nie ma jednej urawniłowki europejskich systemów prawnych.
To byłoby zbyt skomplikowane, gdybyśmy teraz wchodzili w szczegóły. Natomiast każdy kraj ma jakiś system oceny zgodności ustaw z konstytucją. Czasami są to sądy powszechne, czasami trybunały konstytucyjne jak w Polsce. Natomiast teraz jest pytanie, czy w tej sytuacji czy orzeczenia TSUE mogą stać ponad. I teraz wracając do tego, kilka państw już, czy te sądy, organy orzekły, że nie ma takiej możliwości, aby prawo unijne stało ponad prawem krajowym lub ponad konstytucjami praw państw członkowskich. I Komisja Europejska zaczęła zauważać, że ten pogląd się rozszerza. A jeżeli ten pogląd się rozszerzy, to oznacza ograniczenie kompetencji samej Komisji Europejskiej, jak i TSUE. A zatem to jest bardzo istotna dyskusja ustrojowa. Mhm.
Ale czy uważa pan, że gdyby nawet przyjąć takie założenie, że tak jest i Komisja ma słuszne, merytoryczne obawy co do takiego przebiegu, to powstaje pytanie, dlaczego akurat Polska plus jeszcze 7 innych państw, w tym Węgry, mają blokowany krajowy plan odbudowy, nieakceptowany przez Komisję, z bardzo wyraźnymi sugestiami polityków bliskich Brukseli, że właśnie chodzi o ten mechanizm, bo można by powiedzieć tak, skoro tak jest, to czy nie powinniśmy domagać się przynajmniej równego traktowania w tym zakresie, a trudno uznać tę sytuację za równe traktowanie właśnie.
Ale dokładnie moim zdaniem na tym ten spór w tej chwili, jakby przechodząc do tego meta wykładu, do szczegółu, w mojej ocenie dokładnie tego to dotyczy. To znaczy jest to spór o charakterze politycznym, a nie ustrojowym, bo spór ustrojowy dotyczy nie tylko Polski i Węgier, ale wielu krajów, w tym Niemiec, pamiętajmy. I tak naprawdę półtora roku temu, kiedy Trybunał Konstytucyjny Niemiecki w tej sprawie się wypowiedział, Komisja Europejska zachowywała duży spokój. Natomiast w tym momencie, w którym my jesteśmy, moim zdaniem jest to element nacisku politycznego. Natomiast ta kwestia ustrojowa jest pewnym wytrychem. I teraz mamy podwójny problem. Po pierwsze, czy można rozszerzać w taki sposób kompetencje organów Unii Europejskiej? Po drugie, czy Komisja Europejska ma prawo powoływać się wybiórczo mimo wszystko jednak na te orzeczenia, wykorzystując to do blokowania finansowania w Polsce. No coraz mniej ma to wspólnego z demokracją, choćby znaczy, dowodem na to jest to, że coraz więcej państw dołącza do tego poglądu. Wczoraj w Krynicy, czy w Karpaczu, przepraszam, podczas forum, wiem, że premier Słowenii jakby podzielił pogląd Polski i powiedział, że tutaj w tym sporze Słowenia stoi po stronie Polski, że tak być nie może, więc te że tak będzie, że Komisja Europejska jednak przegra tę dyskusję, bo ona nie ma podstaw prawnych. Mam wrażenie, że ona jest czysto polityczna.
Mm-hmm. Krzysztof Brzechczyn, wróćmy już do kwestii czysto politycznej. Jakkolwiek spór zdaje się toczyć, jak to nam bardzo klarownie wyłożył mecenas Jarosław Pucek w kwestiach konstytucyjnych i w kwestiach prawnych. Jednakowoż trudno nie dopatrzyć się w tym działaniu pewnego elementu walki politycznej. Jak pan patrzy na tą sprawę i jak ten scenariusz może się dalej rozwinąć? Profesor Krzysztof Brzechczyn.
No, w perspektywie historycznej to prawo krajowe ma poszczególnych państw członkowskich ma bezwzględny prymat nad prawem europejskim. Tak? No bo jak w 1957 roku powstawała EWG, to były tylko kraje członkowskie i ustawodawstwo krajów członkowskich. I tutaj ten polityczny aspekt jest tutaj widoczny, z tym, że tu ta gra jest trochę taka, ja bym powiedział, zawikłana, tak? Bo z jednej strony mamy instytucje europejskie, pewne instytucje biurokratyczne, które nie podlegają wyborowi, te kompetencje pomiędzy tymi różnymi ciałami są też niejasne. No i te instytucje, jak każda instytucja w świecie, w naszym realnym, dąży do powiększania swoich kompetencji, swojej władzy, swoich prerogatyw. I teraz w tych warunkach, powiedzmy, europejskich, nie jest to możliwe kosztem Francji czy Niemiec, ale jest to możliwe kosztem tych mniejszych państw, czy państw, mhm.
No właśnie, i tu dochodzimy chyba do bardzo ważnego momentu, przed którym bardzo ostrzegano, jeśli zdemontowany zostanie porządek lizboński, że tak naprawdę nadanie większych prerogatyw decyzyjnych, politycznych Brukseli w praktyce politycznej będzie oznaczać większy wpływ silnych państw. Wtedy jeszcze była Wielka Brytania, więc mówiono o Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii kosztem mniejszych państw. Dzisiaj nie ma Wielkiej Brytanii, ale ten układ się, można powiedzieć, stał jeszcze bardziej niebezpieczny. Dwóm jest dogadać się łatwiej niż trojgu, więc czy faktycznie nie dochodzimy do pewnej sytuacji ryzyka, w której to Bruksela, ergo zjednoczone siły na kilku najsilniejszych państw będą w stanie podyktować politykę państwom słabszym, mniejszym i mniej liczącym się po prostu w tej grze. Czy takim dylematem nie stajemy?
No tak, jest to taka tak zwana taktyka salami, która była stosowana na Węgrzech w latach 50., że najpierw się podporządkowuje tego najmniejszego gracza, najmniejsze państwo, albo państwo, gdzie rządzi partia, która nie pasuje do obrazu ideologicznego, tak, całej Unii Europejskiej. No i z tym mamy do czynienia i w pewnym momencie to dojdzie do przesilenia, tak? To dojdzie do tego przesilenia wtedy, gdy inne kraje zdadzą sobie sprawę, że te tendencje poszerzania kompetencji różnych organów Unii Europejskiej są niezgodne z ich interesem narodowym. A że taki jest, no to również przecież Donald Tusk powiedział, że Niemcy mają własny egoistyczny interes narodowy, tak? I zgodnie z tym interesem działają. Tak więc to nie jest tak, że
Unia Chciałbym jednak wrócić do tej sytuacji, tak. Do tej sytuacji, w której my jesteśmy. Uważa pan profesor, że mamy jakieś narzędzia, które pozwolą przyspieszyć i zaakceptować ten plan odbudowy, a de facto zwolnić ten mechanizm hamujący nas, mechanizm blokady środków jako mechanizm polityczny? Czy mamy jakieś asy w rękawie, które moglibyśmy tutaj użyć, żeby to narzędzie wytrącić Brukseli z rąk, pańskim zdaniem? Znaczy,
ja jestem generalnie głównie historykiem i tutaj ta sytuacja to mi przypomina sytuację, powiedzmy, z okresu średniowiecza, gdzie były ponadnarodowe potęgi typu cesarstwo, papiestwo, tak? I teraz, aby realizować swój interes, to trzeba było szukać sojuszników i też dbać o własną taką metanarrację. I na przykład jak mamy bitwę pod Grunwaldem, no to nie wystarczyło tylko tych Krzyżaków pokonać, tak, ale również zaproponować pewną propozycję ładu w Europie i z taką propozycją, powiedzmy, taką propozycję zaproponował Paweł Włodkowicz, tak, z tym swoim słynnym traktatem o władzy papieża i cesarza nad poganami. No i tu my jesteśmy też w tej Unii Europejskiej takimi poganami i trzeba no, szukać tych sojuszników w różnych środowiskach, w różnych państwach i...
No chyba może by to metaforę odwrócić, że my jesteśmy tymi chrześcijanami, którzy by coś zaproponowali potędze pogan. Z tym samym pytaniem na koniec tego wątku zwracam się do Piotra Zaremby. Panie redaktorze, mamy jakieś możliwości, jakieś narzędzia polityczne, aby ten instrument Brukseli wytrącić z rąk? Mamy szansę wygrać tą narrację? Piotr Zaremba?
Ciężko jest to ocenić, ponieważ do tej pory wydawało się, że Unia się zatrzymywała w tym takim sporze ustrojowym, to znaczy, że nie była jednak zainteresowana łamaniem Polski. Teraz to doszło do jakiejś granicy, no tu rzeczywiście trzeba rozróżnić, bo czym innym jest egzekwowanie wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, a czym innym jest używanie tego planu odbudowy, prawda, jako narzędzia. Pewnie jest parę rządów, które są też zaniepokojone taką ewolucją Unii Europejskiej w kierunku no jednak superpaństwa, bo to de facto jest, jeżeli się uzna konsekwentnie, że w każdej sferze władze unijne mają, że tak powiem, pewnego rodzaju przewagę, czy mogą egzekwować własny pogląd wobec państw członkowskich, no to jest to ewolucja w kierunku superpaństwa. Natomiast no, trudno tutaj, że tak powiem, prorokować, jaki będzie wynik. No ciekawe jest oczywiście, ciekawe jest to, że po pierwsze Unia zdecydowała się na ten spór, na zaognienie tego sporu. W momencie, w którym Polska jest wyjątkowo trudnej sytuacji, bo walczy jednocześnie z akcją Łukaszenki na wschodniej granicy. To jest jednak walka przecież o granicę nie tylko polską, ale unijną. No i druga sprawa to jest pewnego rodzaju ewolucja stanowiska Donalda Tuska, który, tu już było o tym mówione, który no, zorientował się, że w sprawie tej granicznej Platforma Obywatelska nie zyskuje poparcia po Polaków. W związku z tym no, wystąpił jako rzecznik interesu polskiego także w sprawie tych pieniędzy. Więc czy to będzie miało jakiś wpływ, a może jest też tak, że Unia Europejska się zdecyduje na jednak odblokowanie tych pieniędzy i przedstawi Donalda Tuska jako zbawcę Polski, prawda? Czyli kogoś, kto po prostu no, uzyskał to ustępstwo, którego nie były w stanie uzyskać władze pisowskie. Ja tego scenariusza też nie wykluczam, aczkolwiek no, ciężko w tej chwili jest prorokować, czy tak będzie rzeczywiście, czy to nie jest tylko pewnego rodzaju koincydencja, ale nie wykluczam tego.
A jeżeli tak by się stało, no to tu widzimy, że te...
Czysto brzegczyn.
No tak, jeżeli to by się stało, to co tutaj pan redaktor Zaremba powiedział, to by oznaczało, że ten spór na poziomie prawnym no, jest taką zupełnie fikcją, tak, że tu mamy ten mechanizm decyzyjny w Unii Europejskiej zupełnie przebiega gdzie indziej i zupełnie inne kryteria naprawdę decydują o polityce.
Proszę Państwa, sprawie na pewno będziemy się przeglądać, bo stała się ona nie tylko sprawą polityki międzynarodowej polsko-brukselskiej, ale jak wspomniał pan redaktor Zaremba, wcześniej profesor Brzechczyn, także kwestii polityki wewnętrznej i sporu między PiS i PO. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do części międzynarodowej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Piotr Zaremba, profesor Krzysztof Brzechczyn, mecenas Jarosław Pucek, a w części międzynarodowej chciałbym poprosić Was o komentarz a propos kończącej się epoki Angeli Merkel. W Niemczech Angela Merkel odbywa takie wizyty pożegnalne. Wczoraj w sobotę spotkała się w Polsce z Mateuszem Morawieckim. Jednakowoż chciałbym Was zapytać o taki globalny bilans tych kilkunastu lat rządów Angeli Merkel. Z jednej strony Merkel zostawia Niemcy jako państwo z stabilną gospodarką, z powoli, ale rozwijające się państwo, które po Brexicie odgrywa najważniejszą rolę w Unii Europejskiej. Z drugiej strony, o czym też możemy się przekonać, śledząc obecną kampanię wyborczą w Niemczech, Niemcy zmagają się z olbrzymimi kłopotami społecznymi. Aż 2 miliony ludzi pobiera najniższą pensję. Ta pensja wynosi niecałe 10 euro, co w praktyce niemieckich kosztów utrzymania i cen powoduje, że jest to siła nabywcza takiej najniższej pensji jest nawet niższa od najniższej pensji polskiej, jeśli ktoś mieszka na przykład w wielkim mieście. Merkel była krytykowana także wśród swoich sojuszników za tak zwaną Willkommenpolitik, czyli otwarcie granic dla migrantów, których to Niemcy przyjęły kilka milionów, za co właśnie zapłaciły dodatkowym balastem finansowym, który odbił się na podwyżkach. Trudno nie zauważyć, że dążenie do zeroemisyjności również łączy się z podwyższeniem kosztów gospodarczych, a tych najbardziej obawiają się Niemcy. Niedawno jeden z głównych dzienników niemieckich podał taki bardzo interesujący sondaż, czego obawiają się Niemcy. I proszę Państwa, dopiero na którymś tam miejscu, po 10 miejscu, zdaje się, 14 jest obawa przed koronawirusem. Na pierwszym miejscu to jest wzrost podatków, na drugim miejscu to jest wzrost kosztów utrzymania. Na trzecim miejscu to jest dług Unii Europejskiej. Tego najbardziej obawiają się Niemcy, czyli z jednej strony gospodarka bardzo stabilna, z drugiej strony świadomość, że ten wzrost jest bardzo kruchy. Jak panowie oceniacie epokę Angeli Merkel? Krzysztof Brzechczyk.
Angela Merkel doszła do władzy, przypomnijmy, 16 lat temu, czyli w 2004 roku. Wtedy do Unii Europejskiej należała Wielka Brytania. Nie było problemów z wschodnią granicą Unii Europejskiej i przez te 16 lat właściwie kształt Unii Europejskiej i zarówno Niemiec uległ pogorszeniu, tak? Czyli tutaj już była mowa o wyjściu Wielkiej Brytanii, dokończenia budowy Nord Streamu, który zwiększy wpływy Rosji w Unii Europejskiej. To pozwoliło Rosji zająć wschodnie tereny Ukrainy, Donbas. No tutaj Angela Merkel przyczyniła się do kryzysu migracyjnego nie tylko w skali Niemiec, ale i całej Unii Europejskiej. No i następstwem tego jest po pierwsze przechylenie się poglądów chadecji na lewo, a na całej niemieckiej scenie politycznej doszła do władzy nowa siła, czyli alternatywa dla Niemiec. Tak? Tak więc tutaj ja bym powiedział, że te sukcesy Angeli Merkel, no one są takie może nie dwuznaczne, ale właśnie wątpliwe. Można je poddawać pod dyskusję zarówno w kwestiach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Mm-hmm.
No, można by powiedzieć, że to przesunięcie się chadecji, czyli tej grupy CDU-CSU na lewo pozwoliło tak naprawdę wyjeść program polityczny największej opozycji, czyli SPD, co dało właśnie tą kilkunastoletnią władzę Angeli Merkel i jej zespołowi stojącemu na czele chadecji niemieckiej. Piotr Zaremba, jak pan patrzy na epokę Angeli Merkel?
Ja myślę, że to jakby będziemy ją oceniać dopiero w kontekście tego, co nastąpi po niej. To znaczy być może przynajmniej częściowo do niej zatęsknimy, zarówno w zestawieniu z jej następcami z Hadecji, jak i w zestawieniu z perspektywą dojścia do władzy, czy zdominowania sceny politycznej niemieckiej przez SPD. To są jednak siły mniej proatlantyckie, bardziej jeszcze, że tak powiem, ustępliwe wobec Rosji. I z tego punktu widzenia Merkel była jednak mimo wszystko jakoś bardziej korzystna dla Polski. Myślę też, że przy wszystkich naciskach na Polskę, przy wszystkich kontrowersjach ideologicznych, jednak ona nie szła zbyt daleko w presji. Nawet w tych kwestiach związanych z planem odbudowy, no akurat Niemcy nie były tą siłą najbardziej twardą, czy żądającą właśnie tego uzależnienia po polityki po Polski od Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście jej największym błędem, i to już było powiedziane wcześniej przez moich przedmówców, no największym jej błędem było jednak otwarcie granic w 2015 roku, znaczy ten kryzys imigracyjny, no to jest jej dzieło. Widać wyraźnie, że w tej chwili Niemcy próbują nie powtarzać tego błędu, ale no to się już stało. To było kilka lat bardzo niedobrych dla Europy. I też w gruncie rzeczy no, stawiało to poszczególne państwa Unii, te Polskę, Węgry, no, w bardzo niekomfortowej sytuacji. Niemcy to zrobiły w imię w gruncie rzeczy jakiegoś abstrakcyjnego, ideologicznego celu tak naprawdę. I myślę, że z tego punktu widzenia no to ten bilans jej rządu...
Mhm. Ale myśli pan redaktor, że właśnie Willkommen Politik zostanie tak najbardziej z tych 16 lat zapamiętana, że to będzie ten moment, z którym się Angela Merkel już będzie w historii polityki najbardziej kojarzyć?
No ciężko powiedzieć, bo oczywiście z drugiej strony no są też niewątpliwe osiągnięcia. To znaczy Niemcy jako kraj no rozwijały się najogólniej rzecz biorąc, więc no oczywiście to jest czas też pewnej stabilizacji społeczno-ekonomicznej i tu no mówię, trochę też zależy od tego, co będzie po niej.
Zanim oddam głos Jarosławowi Puckowi, ad vocem zgłasza się Krzysztof Brzechczyn, bardzo proszę.
Znaczy w celu tylko uzupełnienia, ten rozwój gospodarczy Niemiec, to on był też dokonywany kosztem rozszerzenia Unii i otwarcia wschodnich rynków, tak, na towary niemieckie i z drugiej strony też był to wynik przyjęcia euro. A jeżeli mówimy o tej polityce Willkommen, to tutaj jakby największe konsekwencje tej polityki to były jednak takie na poziomie międzynarodowym. To spowodowało takie zróżnicowanie, tak, Europy starej i tej nowej, tych krajów przyjętych w 2004 roku, bo przecież i Polska, i Czechy, i Słowacja, i Węgry sprzeciwiły się polityce migracyjnej.
I jak widzimy, miały rację, o czym świadczy chociażby no, bardzo duże wsparcie do szczelności granicy polskiej. Wizyta, czy też rozmowa, nie wizyta, ale rozmowa trwająca niemalże godzinę między panem prezydentem Dudą, a prezydentem Steinmeierem, w której to Steinmeier absolutnie bezwarunkowo wspiera Polskę w tej ochronie, pokazuje, że powrotu do Willkommen Politik chyba nie ma. Jarosław Pucek, jak pan ocenia epokę, bo można by tak mówić, epokę Angeli Merkel w polityce?
Oczywiście to warto rozpatrywać z perspektywy wewnętrznej Niemiec i czy dla Niemców ten bilans jest pozytywny w sensie takiej właśnie typowo wewnętrznej polityki, oczywiście w ramach polityki międzynarodowej. I pozwolę sobie tak, może kontrowersyjnie, ale postawić taką tezę, że w kwestiach międzynarodowych my jeszcze będziemy tęsknić za Angelą Merkel. Dlatego, że mimo wszystko ja oceniam jej rządy pozytywnie, dlatego, że oczywiście można tutaj niuansować i wynajdywać i to, co panowie powiedzieli, ja się z tym zgadzam, natomiast bilans jest pozytywny mimo wszystko. Pamiętajmy, że Angela Merkel była pewnym takim, no jeśli nie kontrapunktem i hamulcowym, to przynajmniej takim ośrodkiem czy była tym przywódcą, która jednak hamowała o wiele bardziej zaczepną politykę francuską, czy Francuzów. I mimo wszystko dzięki tej stabilności...
Zgadza się.
Mandatowi, który Angela Merkel miała w Niemczech, to jej pozwalało studzić to, co czy prezydent Sarkozy, czy Hollande wcześniej proponowali, bo to było dla z perspektywy Polski o wiele bardziej niebezpieczne. Nie wszystko się udało. No, przypomnijmy choćby kwestię pracowników delegowanych, czyli ten element, który uderzał w polskich pracowników, polskie firmy transportowe najbardziej. To była jednak kwestia i pomysł francuski. I Angela Merkel bardzo skutecznie rozgrywała to z jednej strony oczywiście jakby podzielając pewne postulaty odnośnie wzmocnienia państw, choćby strefy euro w ramach Unii Europejskiej. Natomiast z drugiej strony jednak mimo wszystko pilnowała, żeby nie doszło do zachwiania pewnej równowagi pomiędzy państwami dużymi a małymi. Mam takie nieodparte wrażenie, że ona czuła, że to w jej rękach leży jednak utrzymywanie pewnej stabilności. I teraz biorąc pod uwagę to, co panowie też zwróciliście uwagę, że jednak z perspektywy Polski rządy socjaldemokratów to nie jest dobry kierunek, więc ja bym się bardzo obawiał mimo wszystko tego, że Angeli Merkel nie będzie, tym bardziej, że wyniki CDU w Niemczech też są rekordowo niskie, więc też nie do końca wiemy, co się wydarzy. Mimo wszystko,
no właśnie, jeśli mogę tylko wtrącić, bo nasi słuchacze mogą być ciekawi, jaki może być wynik wyborów niemieckich. Na ten moment, w mijającym tygodniu, Scholz, który jest przedstawicielem SPD, wyprzedza Armina Laschet'a, który miałby być następcą Angeli Merkel. Tam jest znacząca różnica, niektóre sondaże mówią nawet o 6-7 punktach procentowych, ale faktycznie być może zrobiono taki błąd, mówiliśmy o tym i w nawiosnę mijającego roku, że zamiast wystawić bardzo charakternego i charyzmatycznego szefa CSU, jakim jest Stoiber, premiera Bawarii, wystawiono właśnie Armina Laschet'a, który nie ma aż takiej charyzmy, jaką miała Angela Merkel i o wiele trudniej mu się jest tym przebić. Zobaczymy, do tych wyborów będziemy na pewno jeszcze wracać, to jest bardzo interesujące, ale faktycznie szanse, by CDU dzisiaj przejęło czy kontynuowało tą władzę, są raczej niewielkie. Jarosław Pucek, oddaję panu głos, bo chciałem tylko wtrącić tych kilka faktów do pana wypowiedzi.
No tak, ja jeszcze tylko dodam może tylko jedną rzecz, to co pan redaktor powiedział, to jest kwestia popularności czy wyników szpicyn kandydatów, czyli takich liderów, którzy potencjalnie mogą być później kanclerzami. Natomiast to nie zawsze się przekłada na wyniki partii bezpośrednio, to raczej byśmy powiedzieli, to jest taki ranking zaufania do polityków, który w Polsce...
Zgadza się, oczywiście.
Nie do końca przekłada się na poparcie polityczne. Więc jakby tutaj mniej więcej idą łeb w łeb socjaldemokraci i chadecy, co już oczywiście działa na korzyść samego SPD. Wracając jakby do tej tezy, ja mimo wszystko będę oceniał ten bilans pozytywnie, mimo tych błędów. Ja wiem, że to jest taki pogląd może mało popularny w Polsce, ale my lubimy jakby tak działać pod wpływem emocji. Natomiast jeżeli byśmy naprawdę chłodno ocenili tą sytuację, to mimo wszystko Merkel była pewnym gwarantem stabilizacji i mam wrażenie, że z jej odejściem kończy się era takich żelaznych polityków w tych państwach największych i to niekoniecznie oznacza dobry sygnał dla Polski.
Kończąc ten wątek, chciałem tylko wrócić do tego momentu, który zasygnalizował mecenas Jarosław Pucek. Faktycznie, gdyby porównać to, co działo się w tym czasie we Francji, w czasie rządów, w okresie, w którym rządziła Angela Merkel, no to był tam i prezydent Sarkozy, i prezydent Hollande. Jest teraz Emmanuel Macron, którego reelekcja też w jakimś sensie jest pod znakiem zapytania i faktycznie pod tym kątem patrząc, to władza Angeli Merkel jest niezwykle stabilna, ale również jeśli byśmy porównali pewien, nazwijmy to, potencjał rewolucyjny, czy też gniew ludu, który jest we Francji, no to Niemcy wyglądają na wybitnie uśpione, czy wręcz nawet znudzone społeczeństwo, co chyba z naszej perspektywy jest dosyć pozytywne. Zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy do trzeciej części Tygodnika Politycznego Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Trzecia część Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Cały czas wraz ze mną mecenas Jarosław Pucek, profesor Krzysztof Brzechczyn i redaktor Piotr Zaręba. Proszę Państwa, w trzeciej części chciałbym dotknąć bardzo wrażliwego tematu, jakim jest dostęp do mieszkań i problem cen mieszkań. Znalazłem takie dane, że w Polsce w ostatnich 15 latach średnia cena mieszkania wzrosła aż o 142%. Wzrost cen nastąpił w roku pandemicznym. Przyjmuje się, że średnio wzrost mieszkań w tym roku jest o 10% wyższy niż jest o 10%, tak, wyższy niż w roku poprzednim. Natomiast ceny w miejscowościach turystycznych, gdzieś pod Tatrami czy na wybrzeżu, wzrosły nawet o 20-40%. No to akurat jest może zrozumiałe, bo w takich miejscowościach zwykle nie tylko w Polsce ceny są wysokie. Z jednej strony można by powiedzieć, że jest to normalne zjawisko, biorąc pod uwagę, że społeczeństwo się bogaci, buduje, to wiadomo, że ceny rosną, ale z drugiej strony cały czas borykamy się z tym poważnym problemem, jakim jest dostępność do mieszkań. Już tak w grubo ciosanej analizie można by powiedzieć, że dostępność kredytowa to jest mniej więcej, do niej ma dostęp 40% Polaków, drugie 40% tej dostępności nie ma, 20% to są ci, którzy kwalifikują się do mieszkania socjalnego. Jest z nami pan Jarosław Pucek, który zajmuje się zawodowo kwestią rozwiązania spraw mieszkaniowych i od pana chciałbym zacząć tą część. Chciałbym zapytać, co musiałoby się stać, by w Polsce ta dostępność do własnego M była wyższa?
No ja myślę, że to już się dzieje, panie redaktorze, bo ja rzeczywiście zajmuję się kwestią mieszkalnictwa od praktycznie początku mojej kariery zawodowej, czy już będzie ze 20 lat. I zupełnie obiektywnie mogę powiedzieć, że takiego nakładu na budownictwo, dostępne budownictwo, czyli budownictwo komunalne i budownictwo w formie TBS-ów, czyli właśnie dla tych najmniej lub średnio zarabiających, jest absolutnie rekordowe. Znaczy takich programów do tej pory nie było. Ja tylko powiem Państwu krótko, gminy mogą pozyskać dofinansowanie 80%, to jest bezzwrotne dofinansowanie do budownictwa komunalnego, natomiast TBS-y mogą dostać aż do 45% bezzwrotnego finansowania, plus oczywiście jeszcze cała masa bonusów, które do tego prowadzą. Już nie chcę teraz Państwa zanudzać i zarzucać tymi danymi. Mało tego, w tej chwili w ramach Polskiego Ładu opracowywany jest cały projekt dotyczący bonusu mieszkaniowego, czyli to ma być pewien mechanizm wsparcia dla tych, których nie stać na kredyt hipoteczny ze względu na problemy z wkładem własnym lub nie stać ich na to, żeby wpłacić partycypację w TBS-ie. Tak więc jeżeli chodzi o to, to o ten program, czy jakby o uleczenie tej chorej sytuacji, to tutaj w ostatnich latach wydarzyło się bardzo wiele, bardzo pozytywnych zmian.
Mhm. Ale problem niewątpliwie istnieje. No, wzrost cen o 10% to jest jednak coś, co blokuje dostęp do mieszkań, prawda? Jakby na to nie spojrzeć, to na pewno nie ułatwia rozwiązania tego czynnika.
Zgoda. My pamiętajmy, że średnia europejska to jest około 450 mieszkań na 1000 mieszkańców i my w tej chwili dobijamy ledwo do 400, także jeszcze dużo jest pracy przed nami. Natomiast co do rynku mieszkaniowego, pamiętajmy o jednej rzeczy. Wpływ na ceny miała ewidentnie jakby presja popytowa, ponieważ ze względu na zerowe stopy oprocentowania i kompletną nieopłacalność lokat bankowych w kontekście wzrastającej inflacji, to po pierwsze. Po drugie, pandemia, która spowodowała, że jednak ludzie zaczęli uciekać z oszczędnościami z banków, jednak w inwestycje jakiekolwiek, a inwestycje w postaci kupna mieszkania, to jednak jest zwrot znacznie wyższy niż inflacja i to napędziło popyt po stronie deweloperskiej. I deweloperzy sami mówią, że w tej chwili po prostu mają żniwa. I co to oznacza? No oczywiście, że rosną ceny. Rosną też ceny materiałów budowlanych, to też jest prawda. I teraz pytanie jest takie, czy ten wzrost się zatrzyma, czy też możemy liczyć w jakiejś perspektywie na spadek cen mieszkań?
Jak pan prognozuje, zatrzyma się czy nie?
Na to pytanie nikt nie potrafi podać żadnej rozsądnej odpowiedzi, ponieważ są to czyste spekulacje. I to jest problem, który ja diagnozuję. To znaczy niepewność co do przyszłości rynku mieszkaniowego, bo może nastąpić zarówno tąpnięcie, może nie takie jak w 2009 roku, ale te ceny na pewno nie spadną. No trudno liczyć na to, że deweloperzy będą te ceny obniżać. Pytanie, czy one dalej będą rosnąć. Tego tak naprawdę nikt nie wie.
Piotr Zaremba, jak pan patrzy na tą kwestię?
Oczywiście patrzę, bo nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o taką ekonomiczną stronę tego zjawiska, natomiast myślę o tym w kontekście polityki. Pamiętajmy, że rząd PiS-u obiecywał w pierwszej swojej kadencji no, program bardzo masowego budownictwa mieszkaniowego, czy udostępniania tanich mieszkań. No i to się w zasadzie nie udało. To znaczy ten program nie został zrealizowany. Ta liczba tych mieszkań była bardzo niewielka. No teraz jest rzeczywiście nowy etap, czyli Polski Ład, w którym jest pomysł dokładania się państwa, upraszczając bardzo, dokładania się państwa do kredytów mieszkaniowych. No zobaczymy, jak to się uda. To jest oczywiście coś, co budzi jakąś nadzieję, natomiast no, są też środowiska czy politycy, którzy krytykują to jako no, w gruncie rzeczy pewne wycofanie się z tego pierwszego etapu i takie no, pójście bardziej, bo Jarosław Kaczyński bardzo akcentował krytykę lobby deweloperskiego. I to było charakterystyczne dla programu tego dawnego PiS-u, prawda? Tego z 2015 roku. No teraz można powiedzieć, że trochę te zęby zostały, czy to ostrze zostało stępione. Natomiast no, ja jestem bardzo ciekaw, czy uda się właśnie ten program dorzucania się państwa do kredytów mieszkaniowych, bo oczywiście no, to jest wielki problem. No, to jest problem ludzi młodych, to jest problem ich samodzielniania.
I ma to związek na pewno także z kwestią demograficzną. No, bardzo trudno jest przekonać ludzi do tego, by zakładali rodzinę i do tego rodziny liczne, jeśli mają kłopoty z uzyskaniem nawet małego mieszkania. Krzysztof Brzechczyn.
No, wycofanie się z tego programu, czy wygaszanie programu...
Halo, panie profesorze?
Tak, jesteś słyszalny? Wycofywanie się z programu Mieszkanie Plus moim zdaniem jest wynikiem uczenia się władzy, bo ten program nie wypalił, ale z jakiego powodu? Moim zdaniem on był taki zbyt statyczny, no bo jeżeli w jakiejś miejscowości, załóżmy w Jarocinie, wybudowano jakieś mieszkania czy jakiś blok i on został zasiedlony przez osoby z niskim dochodem, no to tu się zakłada, że te osoby będą w tym Jarocinie mieszkać przez całe życie, tak? A bo to mieszkanie nie jest ich własnością, ale a jednak społeczeństwo jest przecież obecnie bardziej mobilne. Wiele ludzi się przeprowadza, sprzedaje swoje mieszkania, kupuje i teraz gwarantowanie im czy żyrowanie kredytu jest taką polityką bardziej realistyczną, gdyż jest ona, powiedzmy, ona uwzględnia też ten efekt mobilności społecznej. I tu mi się wydaje, że niestety to jest wynik.
Nie wiem, czy ten czynnik mobilności społecznej należy przeceniać, bo Polska jednak jest takim społeczeństwem, Polacy są społeczeństwem raczej mało mobilnym w porównaniu z innymi, ale tu ad vocem Jarosław Pucek do tego wypowiedzi się zgłaszał. Proszę bardzo.
Tak, ja bardzo szanuję moich współdyskutantów dzisiaj, ale niestety muszę skorygować to, co panowie mówicie, bo niestety to się nie trzyma faktów. Otóż po pierwsze program Mieszkanie Plus nie został skasowany, on jest realizowany, jest w tej chwili w budowie około 10 tysięcy mieszkań. Jeśli daleko szukać, bo jesteśmy w Wielkopolsce, we wrześniu niedawno ogłoszono nabór na 100 mieszkań, w ciągu godziny zgłosiło się 300 chętnych. To jest jakby pierwsze, czyli program jest realizowany. Program nie jest powszechny i tu się zgodzę, ale nie jest powszechny dlatego, że jego założenia były bardzo komercyjne, czyli trudno utrzymać niski czynsz w zamian, czy jakby w oparciu o komercyjne kredytowanie. Tego się zrobić nie da. Jeżeli chcemy budować mieszkania o dostępnym czynszu, musimy zaangażować tutaj środki publiczne. Innej drogi nie ma, bo Excel i matematyka jest bezwzględna.
To panie mecenasie, to ja od razu zapytam, czy państwo polskie stać na to, żeby rozwiązać to systemowo, bo faktycznie możemy mówić o kilku, nawet może dziesięciu tysiącach tych mieszkań, ale czy ten mechanizm pozwoli efektywnie rozwiązać ten problem, czy musimy szukać innych? Niektórzy mówią, czy to o jakimś podatku katastralnym, czy który miałby później być na to przeznaczany, na politykę mieszkaniową, inni mówią jeszcze na bardziej liberalnych, powiedzmy, możliwościach budowania własnego M, zdaje się właśnie w Polskim Ładzie jest też projekt, aby móc budować bez pozwolenia na działce własnej dom. Tych pomysłów jest znacznie więcej. Który z tych pomysłów, pana zdaniem, najskuteczniej mógłby ten problem rozwiązać?
Pamiętajmy o jednej rzeczy, że nam brakuje nie mieszkań deweloperskich, bo to sobie rynek poradzi. Mamy dwa problemy. Jeżeli chodzi o kwestie takiego typowo rynkowego podejścia, to jest uproszczenie procedury planowania przestrzennego. To spowoduje odpowiednią dostępność gruntów, które miasta będą mogły w sposób odpowiedzialny prezentować, i to jest ta część komercyjna. Częścią komercyjną państwo się w ogóle nie powinno zajmować, dlatego moim zdaniem bardzo dużym błędem było pompowanie pieniędzy w programy związane z zakupem mieszkań u deweloperów. Naszym problemem jest to, że brakuje nam dostępnych mieszkań pomiędzy mieszkaniem socjalnym i komunalnym, a mieszkaniami deweloperskimi. Kogo stać na mieszkanie, to niech sobie kupi. Natomiast państwo nie powinno w to się angażować. Natomiast my zupełnie nie mamy rynku najmu, który jest takim rynkiem przejściowym dla tych rodzin, które wchodzą dopiero w dorosłość, w samodzielność. Stać ich na to, żeby od razu kupić, bo nikt nie zarabia dzisiaj od razu tyle, no poza jakimiś oczywiście zawodami niektórymi, żeby od razu kupić to mieszkanie. Po trzecie, pamiętajmy, że mamy coś takiego, coraz bardziej powszechne zjawisko jakby więzienia tego mieszkania, dlatego że ten boom, który nastąpił w latach 90. i potem 2000. spowodował, że wiele ludzi kupiło mieszkania, ale kupiło je dopasowane do ówczesnych potrzeb. Rodziny się zwiększają, a mieszkania nie. W związku z czym brakuje nam bardzo właśnie tego elementu uporządkowałby rynek, i na tym musimy się skupić, a nie na tym, żeby jakby promować kredyty hipoteczne czy nie. To zostawmy wolnemu rynkowi. Zasada pomocniczości państwa w kwestiach mieszkaniowych kłania się w pas. To znaczy państwo powinno pomagać tam, gdzie komuś brakuje pewnych możliwości i tylko do tego, żeby doprowadzić to do wyrównania pewnych szans. Natomiast absolutnie nie powinno wkraczać wolny rynek. Natomiast powinno ułatwiać funkcjonowanie temu rynkowi, na przykład poprzez...
To jeszcze krótko, panie mecenasie. Pomysły, chociażby pomysł pana premiera Morawieckiego, dom bez pozwolenia. Uważa pan, pomoże to rozwojowi mieszkalnictwa, ten pomysł?
To jest pewne ciekawe narzędzie dla jakiejś wąskiej grupy, która chce w tej chwili wybudować mieszkanie. Natomiast to nie jest pomysł, który rozwiąże wszystkie problemy. I pamiętajmy o jednej rzeczy. I to też
podatek katastralny, bo też niektórzy z opozycji właśnie mówią o podatku katastralnym. Gdzieś się to w kuluarach przynajmniej pojawia. Uważa pan, że podatek katastralny może coś pomóc w tym problemie?
Katastralnym jest nie do wprowadzenia na ten moment z wielu powodów. To jest osobna dyskusja. Natomiast chciałbym dokończyć tylko tą jedną
rzecz.
W kwestii budowania polityki mieszkaniowej musimy pamiętać o jednej rzeczy. Musimy mieć wiele instrumentów w jednym ręku, a nie skupiać się tylko na jednym. A zatem musimy pamiętać o tym, żeby wspierać budownictwo komunalne, budownictwo społeczne w postaci SIM-ów, które jest właśnie, za które też odpowiadam w Krajowym Zasobie Nieruchomości, upraszczanie pewnych procedur dla wolnego rynku, i tylko wtedy, kiedy będziemy mieli wiele narzędzi w polityce mieszkaniowej, wtedy ona osiągnie sukces. Jeżeli będziemy się skupiać na jednym rozwiązaniu czy drugim, to sukcesu na pewno nie osiągniemy.
Proszę państwa, musimy zmierzać do końca naszego programu. Temat jest niewątpliwie bardzo interesujący, szczególnie dla tych, którzy stoją przed problemem zakupu bądź też zdobycia w jakiś inny sposób mieszkania. To jest najczęściej problem rodzinny, który dotyczy nie tylko samych potrzebujących, ale ich rodzin. Być może do tego tematu będziemy jeszcze powracali. Na koniec moje kanoniczne pytanie. Co polecacie, co czytacie, co słuchacie, co oglądacie? Rozpocznę od pana Piotra Zaremby. Bardzo proszę.
Ja może nie tyle polecę jakieś konkretne, nie wiem, czy to zdarzenie kulturalne współczesne, ile no, wspomnę przy tej okazji o śmierci wybitnego polskiego aktora Wiesława Gołasa. On zmarł w wieku 90 lat, od wielu lat nie był już aktywny zawodowo, natomiast no, jego dorobek jest gdzieś do odnalezienia, także do odnalezienia w sieci, więc no, zachęcam do oglądania jego piosenek. Sam to wczoraj, przedwczoraj robiłem, jego piosenek, jego ról kabaretowych, to znaczy występów w kabarecie starszych panów, to można zobaczyć i myślę, że tak patrząc na to z perspektywy czasu, no mamy takie poczucie straty nie tylko tego konkretnego człowieka, ale całego pokolenia. Wybitnych aktorów, aktorów właśnie kabaretowych, komediowych. Trochę to jest taka pustka nie do wypełnienia, to na oddzielną rozmowę. Natomiast wspomnijmy i zobaczmy jeszcze raz Wiesława Gołasa. No, w Polskę idziemy, ta słynna piosenka, która była przez niektórych odbierana jako no, taki czysty żart, była w gruncie rzeczy tragikomiczną opowieścią o ówczesnym społeczeństwie polskim, przeżartym przez alkoholizm.
No, ale też słynna rola w Czterech Pancernych i Pies no, Czereśniaka, rola, którą moje pokolenie z dzieciństwa chyba najbardziej właśnie pana Wiesława Gołasa pamięta.
To było wiele. Ja na przykład ostatnio trafiłem na odcinek takiego serialu Droga, który był serialem z lat 70., gdzie Gołas grał kierowcę jeżdżącego po Polsce. I naprawdę to po latach robi wrażenie czegoś niesłychanie autentycznego. To znaczy on grał takiego everymana, szaraczka, ale bardzo takiego charyzmatycznego szaraczka. I to też warto zobaczyć, bo to się gdzieś po kanałach telewizyjnych ciągle
łączy. Dobrze, musimy iść dalej. Krzysztof Brzechczyn, co pan poleca?
No, pozostając w tonacji kinowej i polecam film o Pietrzykowskim, o bokserze, który spędził niewolę, który był w Auschwitz. Także film jest w kinach warty obejrzenia.
Mhm. Mistrz. Tytuł Mistrz.
Mistrz, tak. Mistrz. Właśnie. Mhm.
I Jarosław Pucek.
No ja tradycyjnie będę trochę obniżał loty, to znaczy bardziej w rozrywkę pójdę, a mianowicie ja jestem fanem w powieści fantasy i fantastyki, czy science fiction i polecam w tej chwili, sam odkrywam klasykę tego gatunku, czyli Dune'a Franka Herberta, powieść z olbrzymim sukcesem, która weszła na rynek. Powinienem już ją dawno przeczytać, dopiero teraz po nią sięgnąłem, ale jest fantastyczna i naprawdę Państwu polecam.
Ale rozmawiając, ale mając Jarosława Pucka, nie mogę nie zapytać, podobał się Panu mecz Polska-Anglia?
Ja widziałem tak dobrze grającej naszej reprezentacji i chłopacy pokazali, że wystarczy się nie bać Anglików, tylko wsiąść na nich od samego początku i nagle potrafią grać. Fantastyczny mecz.
Czekamy na kolejne mecze polskiej reprezentacji, ufając, że nie będą one odbywały się w czasie, kiedy emitowany będzie Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Ja Państwu i moim gościom serdecznie dziękuję. Wraz z Państwem i ze mną byli dzisiaj redaktor Piotr Zaremba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan profesor Krzysztof Brzechczyn, bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu, dobranoc.
I pan mecenas Jarosław Pucek, kłaniam się pięknie.
Dziękuję, kłaniam się nisko, pozdrawiam.
Ja się Państwu kłaniam i zapraszam do kolejnego wydania magazynu Tygodnik Polityczny o normalnej porze. Dobranoc Państwu, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.